Jacek Naliwajek, Radio Gdańsk. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. 5,5 minuty po godzinie 10 rozpoczynamy audycję Ludzie i pieniądze za szybą w pokoju realizatora. Wycieczka, chyba szkolna. Witamy serdecznie. A w studio moi goście, znakomici goście. Profesor Anna Zielińska-Głębocka, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Marek Teus, prezes Merco. Dzień dobry bardzo. Dzień dobry. I nasi słuchacze oczywiście, 603-06-06-06. Chciałbym dzisiaj Państwa namówić na pisanie SMS-ów o Bałtyku. Trochę namówić Was pod prąd, bo dzisiaj o godzinie 20 mamy debatę radiowo-telewizyjną, którą poświęcić chcemy Bałtykowi, to znaczy nazywa się to Bitwa o Bałtyk. Będziemy chcieli zastanowić się, czego brakuje dla tego, żeby Bałtyk był czystym, przyjaznym morzem. Mówić będziemy o zanieczyszczeniach, jakie Wisła wpędza do Zatoki Gdańskiej. Mówić będziemy także o broni chemicznej, która znajduje się na dnie Morza Bałtyckiego, która jest problemem, która może być problemem w przyszłości. Ruszać czy nie ruszać? Mówić będziemy o doświadczeniach zagranicznych z ekspertami. A teraz chciałbym zapytać naszych słuchaczy, ale także naszych gości. Czy Państwo kąpiecie się w Bałtyku? Ja już zrobiłem tę sondę tutaj z naszymi gośćmi. Marek Teus mówi nie kąpię się. Kąpałem się w dzieciństwie, teraz nie. Dlaczego nie?
Dlatego, że wtedy, kiedy byłem już na tyle świadomy i samodzielny, że mogłem się w tym Bałtyku kąpać, a chodziłem do podstawówki o numerze 20 w Brześnie, czyli na plaży, tak można powiedzieć, że chyba jedyna szkoła w Polsce, która ma kontakt z Zatoką, z Bałtykiem, prawie że już leżąca na wydmach. No, także mieliśmy taką przygodę, że braliśmy zapasowe slipki w czerwcu, braliśmy ręcznik i wychodziliśmy, kąpaliśmy się w Bałtyku. Do momentu, dopóki oczywiście nauczyciele nas nie namierzyli, no i skończyły się kąpiele jeszcze podczas trwania roku szkolnego w Bałtyku. W związku z tym, że dosyć blisko mieszkałem Zatoki, no to te wyprawy były w miarę częste. Później oczywiście niestety te zanieczyszczenie Bałtyku na tyle gwałtownie rosło, że zaczęto wprowadzać zakazy kąpieli na tych plażach w Brzeźnie, Wielitkowie, czyli te plaże, które leżały najbliżej mojego miejsca zamieszkania. No i praktycznie końcówka lat 70., lata 80., jedyna plaża, która praktycznie była udostępniona do kąpieli, to plaża na Stogach, Górkach Zachodnich. Mm-hmm. Tam rzadko się pojawiałem, bo w momencie, kiedy raz, że kwestia jakby przemieszczania się, a dwa, jeżeli chodzi o później już w okresie letnim, kiedy przyjeżdżali turyści, to znalezienie miejsca na plaży to graniczyło wręcz z cudem.
Marek Teus wychował się nad morzem, mieszkał w Brzeźnie. Pani profesor przyjechała na studia do Gdańska i w przeciwieństwie do Marka Teusa od czasu do czasu zażywa kąpieli w Bałtyku, tak?
Tak, ale bardzo rzadko, głównie ze
względów, zimna woda.
Bo ze względów zdrowotnych ja nie mogę po prostu wchodzić do takiej zimnej wody, ale kocham Bałtyk, kocham w ogóle morze i plaże. Ale no, z racji mojego wieku, no to muszę powiedzieć, że ja pamiętam, co było jeszcze tak 30 lat temu.
Jak
ten Bałtyk wtedy wyglądał i jak przez ten ostatni okres się zmienił. Oczywiście, że były takie momenty krótkie, kiedy no, zamykano plaże, ale tak szczerze mówiąc, no to teraz ta woda jest czysta. No także ja bym się nie bała wchodzić do tej wody i zachęcam, bo to zdrowe. Jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, myślę, że tutaj pan Marek też pewnie to poświadczy, że no tam można spokojnie się w wodzie
kąpać. Ja w pamięci mam rzeczywiście rok 86, w którym przyjechałem na studia tutaj, gdy na początku lat 90. jeszcze pracując w radiu, myśmy z uwagą śledzili komunikaty sanepidu, która plaża w tym roku będzie otwarta, a która będzie zamknięta. Mhm. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, słuchacze, te czasy, kiedy rzeczywiście było, w tym roku dwie więcej plaże otwarte, otwarte. Ja pamiętam także wielkie inwestycje, jakie czyniono dotyczące między innymi uregulowania tych rzek, ścieków wpadających do Zatoki Gdańskiej, powstające oczyszczalnie. To był chyba także fundusz norweski, mocno się przyczynił do działań dotyczących ochrony środowiska. Bardzo mocno zmieniła się sytuacja Zatoki gdańskiej. Nie wiem, panie Marku, powinien pan to przynajmniej zauważyć i się zdecydować jakoś.
Namawiam do kąpieli, jeśli nie ma przeciwwskazań zdrowotnych.
Ja to zauważam, dlatego że część moich kolegów jest morsami, czyli kąpią się przez cały rok. Ba, odpuszczają
latem się nie kąpią,
bo twierdzą, że jest z kolei za ciepła woda. No, tak. Także są takie jakby uwarunkowania. Natomiast no, przecież część długu tej Polski PRL-owskiej wobec Szwecji została zamieniona właśnie na środki, które miały być przeznaczone
na inwestycje oczyszczające.
Oczyszczające tutaj polskie wybrzeże. Także myślę, że dam się namówić. Widzę te foki, widzę mnóstwo ptaków, których wcześniej nie było. Albo były bardzo nieliczne, także widać wyraźnie, że jakość tej wody się poprawia.
Pytanie do naszych słuchaczy, bo państwo piszecie, pani Monika napisała, że źle zadane pytanie. W Zatoce się nie kąpie, w Bałtyku tak. Pozdrawia pani Monika. Znaczy, rozumiem, że taki dystans do Zatoki, że w tej Zatoce to tak nie najlepiej jest, ale Bałtyk jak otwarte morze to już chętniej. Ale Zatoka cieplejsza niż to otwarte morze. Jak prąd pójdzie czasami zimny, to oj, aż nogi wykręca. Dziś po godzinie 20 w Radiu Gdańskim, w Telewizji Gdańsk Debata, ja zachęcam. Piszcie państwo, będę starał się pod koniec tej audycji przeczytać państwa SMS. Czego państwu brakuje nad Bałtykiem? Dlaczego tak rzadko my tutaj mieszkańcy wybrzeża korzystamy z uroków Bałtyku. Jaki jest problem Zatoki Gdańskiej, jaki jest problem Morza Bałtyckiego w państwa rozumieniu? To audycja Ludzie i Pieniądze. Za chwilę o poważnych, ekonomicznych rzeczach, o prawie pracy i o relacjach pracowniczych. Profesor Anna Zielińska-Głębocka, Marek Teus to goście tej audycji.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Audycja Ludzie i Pieniądze. Profesor Anna Zielińska-Głębocka, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Marek Teus, spółka Merco. Pani profesor, czy ograniczenie umów śmieciowych zaszkodzi gospodarce? Taki ciekawy artykuł przeczytałem na stronie forsal.pl, stawiające pytanie właśnie takie, czy ograniczenie umów śmieciowych zaszkodzi gospodarce. Polska charakteryzuje się aktualnie najwyższym udziałem pracowników zatrudnionych na czas określony spośród 28 krajów Unii Europejskiej. W 2014 roku udział ten wynosił w Polsce 28,4% wobec 14% przeciętnych w Unii Europejskiej. Ponad 10% różnicy między średnią Unii Europejskiej a Polską. Ten silny wzrost populacji tego typu kontraktów nastąpił w latach 2000-2005, kiedy odsetek umów na czas określony wzrósł z poziomu blisko 6% do ponad 25% i do tej pory się ustabilizował. Jaki mają wpływ umowy na czas określony, często nazywane także, chociaż błędnie, umowami śmieciowymi na gospodarkę?
Pytanie jest takie, jaka jest skala, o czym zresztą pan mówił przed chwilą, prawda? Udziału tych umów na czas określony w stosunku do wszystkich umów o pracę zawieranych. To, co się stało na początku dekady, to był bardzo pozytywny proces uelastycznienia rynku pracy, ale niestety, moim zdaniem, to
kosztem pracownika.
Nie, to poszło za daleko po prostu, bo to jest, bo wszystkie kraje uelastyczniały rynek pracy w różny sposób i to było bardzo pozytywne po to, żeby jednak poprawić konkurencyjność, pomóc trochę przedsiębiorcom, to też proszę pamiętać, że ta przedsiębiorczość u nas dopiero ruszała. I ja uważam, że poszliśmy za daleko. Na dodatek wzrosło zainteresowanie osób otwieraniem takiej własnej działalności gospodarczej na zasadzie outsourcingu bez ubezpieczenia zdrowotnego, bez ubezpieczenia społecznego. I to się stało tragedią. Bo gdyby były umowy czasowe, ale z tymi ubezpieczeniami zdrowotnymi i ubezpieczeniami tymi społecznymi, to nie byłoby tragedii, dlatego że są kraje, które mają taki duży odsetek właśnie umów czasowych, ale mają ubezpieczenia. W Polsce to jest To jest problem, no taki przede wszystkim. No i bardzo trudno będzie to w tej chwili rozwiązać, dlatego że no jedną ustawą, czy powiedzmy jakimś regulacją prawną, nie można wszystkiego zabronić, prawda? Także no są takie próby wprowadzenia tego obowiązku, no przynajmniej ubezpieczenia zdrowotnego, no i potem ubezpieczenia społecznego od umów właśnie tych zlecenia. Mhm. Zostają umowy o dzieło. Też trzeba by troszeczkę przekonać przedsiębiorców, że i w ich interesie jest to, żeby jednak zatrudniać na czas stały, bo pracownik wtedy lepiej pracuje. Nie każdy oczywiście, to troszkę są takie truizmy, prawda, wynikające tam z modeli, bo tam model może obliczyć sobie, że tam wydajność pracy będzie rosła, ale to nie zawsze tak jest, prawda? Także życie jest trochę inne niż
do takiego niż związania modele. Pracownika tak. z firmą, to, tak. to jeszcze dojdziemy w naszej dyskusji, bo to także cię bardzo ciekawy wątek, to co mówi pani, bo takie proste powiązanie, umowa stała o pracę, to pracownik czuje się bardziej związany z pracą, to oczywiście nie zawsze zachodzi.
Nie zawsze zachodzi.
Czasami skutek odwrotny.
Dokładnie. Ja uważam, że w tym względzie poszliśmy, to jest moja osobista opinia, mimo że ja mam liberalne poglądy, uważam, że rynek pracy powinien być elastyczny, powinny być możliwości, zwłaszcza dla kobiet, pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy, ale jednak zwiększanie etatowości jest takim kierunkiem, który powinien w Polsce się pojawić i zabezpieczenie właśnie społeczne, zdrowotne, no również dużej grupy osób, które za kilkadziesiąt lat staną przed problemem emerytur. No bo to młodzi ludzie, którzy sobie nie zdają sprawy z tego, że kiedyś też będą wiekowi, będą musieli żyć z emerytury. A jeśli sami nie odkładają, a większość nie odkłada, bo takie są wyniki badań opinii
większość
publicznej,
nie odkłada, większość nie odkłada, bo część nie ma świadomości, a część pewnie po prostu nie stać na to, żeby
część
odkładać.
Część nie stać, a część jeszcze nie umie tak gospodarować, żeby no powiedzmy to niewielkie pieniądze, no 50 zł, 100 zł, prawda, miesięcznie odkładać, bo to zawsze można zrobić, no ale są inne potrzeby, no my jesteśmy jednak społeczeństwem
Pani
dorabiającym się,
gdy
prawda?
Byliśmy także, młodzi, czy myśmy myśleli kiedyś
nie,
o emeryturze?
Zgadzam się.
Absolutnie
oczywiście,
nie.
Zgadzam
młodzi
się.
Młodzi teraz
zgadzam
też nie myślą o tym.
Zgadzam się.
Mhm. Marek Teus.
Przepraszam. Według mojej oceny, jeżeli chodzi o likwidację tak zwanych umów śmieciowych, bo trzeba jeszcze rozróżnić właśnie, co będziemy określać tymi umowami śmieciowymi, mm-hmm. bo myślę, że tutaj jest kilka rodzajów tego typu umów i jedne są bardzo przychylne i dobrze się wpisują właśnie w takie elastyczne rozwiązanie czasu pracy i zatrudnienia w firmach, inne jakby niekoniecznie. Ale obserwując to, co w ogóle się w tej chwili szczególnie dzieje na rynku pracy. W roku ubiegłym prawie 800 tysięcy pozwoleń na pracę dla obcokrajowców w Polsce. To szczególnie Białorusini, czy może w pierwszej kolejności oczywiście Ukraińcy, Białorusini, ba nawet Rosjanie. A rok wcześniej, czyli w 2014 roku, o połowę mniej. W związku z tym to już pokazuje, plus program 500+, że mówienie dzisiaj o tym, że będzie to miało wpływ negatywny na rynek pracy, czy zwiększy bezrobocie, na pewno według mojej oceny nie. To bardziej utrudni funkcjonowanie przedsiębiorstw, szczególnie tych, które są zależne od takiej sezonowości, jeżeli chodzi o zatrudnianie pracowników. I tu może być większy problem, natomiast jeżeli chodzi o zwiększenie bezrobocia czy negatywny wpływ na rynek pracy, myślę, że nie będzie miało to żadnego istotnego w tej chwili znaczenia. Potrzeby są ogromne, tych pracowników mamy coraz mniej przy tej koniunkturze, która jest w tej chwili w
gospodarce. Stanie rynku jest duże.
Stanie rynku jest bardzo duże, zresztą to widzimy, że znowu jakby było tak co pewien okres czasu cyklicznie pojawia się tak zwany rynek pracownika. Najpierw wszyscy narzekają na pracodawców, a potem się okazuje, że jednak przychodzi jakby odmienny stan w tej gospodarce, w tych relacjach pracownik-pracodawca. I to dzisiaj, ja już nie mówię znowu o słynnych informatykach, ale ja już mówię nawet o właśnie sprzedawcach. Mówimy tutaj o pracownikach, którzy są gorzej wykwalifikowani. Brakuje, nawet teraz niedawno byłem na Kaszubach, brakuje ludzi z takim bardzo dobrym wykształceniem typu tokarzy, monterów różnej maści i ci ludzie dzisiaj są pozyskiwani praktycznie właśnie z tych wschodnich krajów przylegających do Polski.
Wyraźnie widać, że rynek pracy się poprawia, dlatego że bezrobocie wyraźnie spada. Oczywiście, że 9% bezrobocia to i tak jest dużo, prawda? No ale mieliśmy kiedyś dwucyfrowy stopę bezrobocia, a ten trend jest taki pozytywny. No i rzeczywiście zaczyna brakować już pracowników, także no pojawia się już taki problem strukturalny.
Ale zaczyna także brakować rzeczywiście, no. tak jak mówi tutaj pan Marek, że że nie tylko w tej kategorii A, czyli tych najbardziej wykwalifikowanych, najbardziej poszukiwanych, ale też w tej kategorii B. Naprawdę zauważacie państwo, panie Marku, że w tych prostych robotników mniej wykwalifikowanych także już jest rynek
dlatego,
pracownika?
Chyba duża część osób z tego jakby obszaru wyemigrowała i pracuje dzisiaj w stoczniach norweskich, pracuje w Wielkiej Brytanii.
Ci co w stoczniach, to chciałbym powiedzieć, że to są już bardzo często bardzo wysoko wykwalifikowani pracownicy. Że jednak stocznia nie powinna nam się kojarzyć z prostymi pracami. Coraz rzadziej powinna się z tym
jeżeli
kojarzyć.
Jeżeli byśmy mówili o prostej pracy, praca sprzedawcy, no nie wiem, czy też należy już dzisiaj do prostych, bo jednak trzeba się posługiwać różnymi urządzeniami elektronicznymi, trzeba mieć właściwe podejście i przechodzić szkolenie. Ale jeżeli byśmy to porównali nawet do pracy sprzedawcy, ostatnie chociażby podwyżki w dwóch największych firmach dyskontowych w Polsce, jakby świadczą o jednym, że duża część kobiet pracująca dzisiaj w obszarze handlu przy programie 500+, nie wróci już po Europie wychowawczym do pracy i wbrew temu, co przez ostatnie lata robiono, aby jednak kobiety zaktywizować tutaj zawodowo, żeby one po urodzeniu dziecka wracały i różnego rodzaju ułatwienia powrotu tych pań do zawodu, do pracy. No dzisiaj myślę, że ten program spowoduje, iż na rynku będzie brakowało nawet jeżeli nie kilkadziesiąt, to nawet może i kilkaset tysięcy osób. I ten proces będzie narastał wraz z funkcjonowaniem tego programu w następnych latach.
Tu się zgadzam w pełni z panem, bo ja też uważam, że ten program 500+, taka moja opinia, znaczy uważam, że zasiłki na dziecko są stosowane we wszystkich krajach. Natomiast to, co zrobiono w Polsce, to było przeskalowanie, to taka przeszarżowanie w wysokości. No to jest jednak ogromna część, znaczy w proporcji do wynagrodzenia podstawowego, tego minimalnego, to jest ogromna kwota. Także też uważam, zgadzam się tutaj z panem Markiem, że będzie to raczej zachęcało do zostania w domu, a nie do podejmowania pracy, czy wręcz będzie zachęcało do wycofania się.
Czy to znaczy, że będzie spadł odsetek umów na czas określony?
To trudno powiedzieć, bo to mogą być również
Czy dojdziemy do tej średniej europejskiej, do tych 14% zamiast blisko
9%. Ale te zmiany, które w tej chwili zachodzą, no to one już spowodują, dlatego że umów na czas określony, no te umowy nie będą dłuższe niż te 33 miesiące zgodnie ta ustawa już weszła w życie. W związku z tym myślę, że w następnych miesiącach, jeżeli chodzi o te proporcje i te procenty, które są tutaj podawane, to Polska na pewno nie będzie na końcu, a myślę, że będzie w środku,
a może
na początku.
Mówi pan o zmianach w kodeksie pracy, tak?
Tak, oczywiście.
Dlatego mamy dzisiaj 3-miesięczny okres próbny, a potem maksymalnie 33 miesiące.
Ja się trochę uśmiechnąłem pod nosem, dlatego że słyszałem rozmowę dwóch specjalistek, które zajmują się rynkiem pracy zupełnie przypadkowo. W towarzystwie ze sobą rozmawiały, ja stałem obok. I one mówiły o tym, że już jest sposób, w jaki można obejść ten przepis. Po prostu ich firma będzie rozpoczyna świadczenie nowej usługi dla pracodawców, no, dla takich na przykład jak nasz gość Marek Teus, że to nie pan będzie zatrudniał po tych 36 miesiącach, tylko pan będzie zatrudniał, oni będą zatrudniać jako firma, a pan będzie brał od nich podwykonawcę. Wszystko da się obejść, panie Marku, każdy przepis da się obejść. To nie jest żadna gwarancja, to, że zapisano w kodeksie pracy takie przepisy, że po 33 miesiącach będzie nagle automatycznie umowa pracy. Nie, wszystko można obejść.
Jak znam moich kolegów pracujących w naszej branży, to zdecydowana większość na pewno z tych obejść nie będzie korzystała. Natomiast te
Ja mówię o tym, że jest tu jest sposób rynku. Że rynek będzie, znalazł sposób
już. Będzie margines.
Albo przynajmniej poszukuje.
Tylko kwestia jakby skali. Czy to będzie taka skala, która nie będzie miała wpływu tutaj na te relacje? Czy jednak tak? Według mnie nie.
Profesor Anna Zielińska-Głębocka, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Marek Teus, spółka Merco, prezes spółki Merco. Za chwilę o tym, o czym mówiła pani profesor w naszej rozmowie, o tym związaniu pracownika z firmą, bo to jest ciekawa sprawa, w jaki sposób związać pracownika z firmą, w jaki sposób zachęcić go do lojalności, do pracowitości, do oddania się zakładowi pracy i jak go związać oprócz kasy zapomogowo-pożyczkowej. Jak to inaczej jeszcze zrobić? O tym już za kilka minut w Radiu Gdańsk.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Radio Gdańsk, audycja Ludzie i Pieniądze. Proporcje 14% umów na czas określony do 28% to nie jest ponad 10%, a dwukrotnie więcej, pisze nasz słuchacz. Tak, dwa razy więcej umów na czas określony jest w Polsce niż średnia Unii Europejskiej. Pracownicy na śmieciówkach, pisze pan Grzegorz, pracują bardziej uczciwie niż ci na stałych umowach. Niedaleko naszej miejscowości drogowcy z Zarządu Dróg Powiatowych ze Świecia nad Wisłą układali 20 metrów chodnika polbrukiem na przystanku PKS-u przez tydzień, bo byli w terenie i nikt ich nie kontrolował. Ale to ja zrobiłem im fotki komórką i wrzuciłem do netu, pisze pan Grzegorz. No dobrze, to porozmawiają o tym, czy pracownicy na śmieciówkach pracują bardziej uczciwie niż ci na stałych umowach, albo raczej o tym, o czym mówiła profesor Zielińska-Głębocka, w jaki sposób dziś związać pracownika z firmą, w jaki sposób młodzi ludzie i dorośli ludzie pracują, czy rzeczywiście pracujemy uczciwie? Tak to można powiedzieć? Chyba tak, spróbujmy. Profesor Anna Zielińska-Głębocka, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, Marek Teus, spółka Merco. No to pani profesor.
To się oczywiście zmienia, tak jak się zmienia rynek pracy i jak się zmienia kultura pracy i kultura życia. My na początku transformacji byliśmy bardzo biedni, no chcieliśmy...
I głodni sukcesu.
Młodzi ludzie chcieli porobić kariery i w związku z tym pracowali w ogóle tyle, ile im kazano, także po kilkanaście godzin, dlatego że oferowano im dobre wynagrodzenia, czy powiedzmy średnie wynagrodzenia, plus jakieś dodatkowe profity, które pozwalały im jakby nadgonić no, te opóźnienia, które były i które oni widzieli.
Wówczas pracoholizm był normą. Tak. Trochę grubą kreską zarysowałem, ale można tak by było to odnieść.
Tak się zgadzam, ale ja myślę, że to już się kończy. Ten pracoholizm się kończy. Ja tutaj w przerwie mówiłam już właśnie panom, że rozmawiam z moimi studentami, którzy uważają, że praca jest ważną częścią życia, że będą starali się być lojalni wobec swojego pracodawcy, ale że to jest tylko część życia. Poza tym mają rodzinę, chcą mieć czas wolny, chcą wyjeżdżać, chcą spotykać się z przyjaciółmi. I to nie jest tak, że zgodzą się już na pracę 12, 14, 16 godzin, dlatego że ktoś im oferuje salę gimnastyczną, gdzie mogą sobie uprawiać fitness albo że abonament zdrowotny, chociaż to jest przyciągające, abonament zdrowotny jest przyciągającym jeszcze. Także ja myślę, że to jest nowa kultura pracy związana z tym, że można być lojalnym wobec firmy, można wydajnie pracować, dobrze. Natomiast nie trzeba być pracoholikiem. Często też było tak w tych korporacjach, zwłaszcza mówię o korporacjach, czy o średnich firmach, że taki przymus bycia wielogodzinnego w pracy no, powodował, że ci pracownicy no, się nudzili, nie bardzo wiedzieli, co robić.
A widzi pani odwrót od korporacji, od takiego chęci pracy w korporacji wśród studentów?
Znaczy na razie nie. Powiem szczerze, że moi studenci jeszcze chętniej idą do korporacji i to chyba już ci, którzy pracowali 10-15 lat, szukają dla siebie nowego miejsca na rynku pracy. Tak mi się osobiście wydaje, bo widzę, że spora część naszych absolwentów idzie do korporacji różnego rodzaju. To mogą być mniejsze, większe, to nie muszą być te wielkie kolosy, prawda, które
może
u nas
to jest
są, ale to mogą być firmy
specyfiki rynku pracy dla absolwentów też Wydziału Ekonomicznego.
Tak, to fakt, bo to finanse, ekonomia, zarządzanie, no to, to jednak w korporacjach jest łatwiejsza praca, łatwiej znaleźć pracę.
Mhm.
Łatwiej znaleźć pracę, ale jest też grupa absolwentów, która myśli o tym, żeby założyć swój własny biznes. My zawsze ich ostrzegamy, że start-up to nie jest wystarczające, że od tego się zaczyna, że to jest ten próbny, ten dziecięcy, prawda, okres i jeśli uda się z tego zrobić tę normalną firmę, która będzie funkcjonowała nie tylko rok, prawda, czy dwa lata, ale będzie rosła, no to jest sukces, prawda, a jeśli po roku ten start-up się kończy, no to nie jest to żaden sukces, ale są też tacy, także...
Ale to zostańmy jeszcze przy tym związaniu, bo wydaje się, że w tej chwili, jak mówicie państwo, że jest rynek pracownika, a nie pracodawcy, to coraz większym problemem zaczyna być utrzymanie pracownika w, nie wiem, w firmie, tak? W zakładzie pracy, jak to fajnie się kiedyś się określało.
W zakładzie pracy, tak.
W zakładzie pracy, teraz coraz częściej mówi się w firmie, czy w spółce, zatrzymanie pracownika. Ja wiem, że bardzo trudno jest mówić o całości rynku pracy, nie dzieląc go na, nie wiem, informatyków i resztę. Przepraszam, ja zawsze będę tak to podkreślał, że informatycy są rzeczywiście specyficznym w dzisiejszych czasach gatunkiem pracownika. Chociaż z drugiej strony być może to są robotnicy, tak jak kiedyś byli, nie wiem, górnicy, stoczniowcy, to w tej chwili informatycy, ale są bardzo cenieni.
Może
tak jak kiedyś poszukiwano
wyrobnikami, może nowych technologii.
Wyrobnicy nowych technologii, tak. Ale oni są specyficzni. Dlatego że rzeczywiście pracodawcy biją się o nich, oni dostają dużo ofert pracy, w związku z tym oni mogą sobie wybrzydzać. A jak jest z innymi pracownikami, Marek Teus?
No, sprawa wygląda dzisiaj bardzo podobnie. My od wielu lat, czy w prywatnej firmie, czy w Merco, generalnie stawiamy na takie długoterminowe relacje z danym pracownikiem. Nam zależy na pracownikach, którzy chcą się związać, nawet jeżeli przez pół roku czy 8 miesięcy szkolimy tych pracowników, to staramy się jak najszybciej przekazać tą wiedzę praktyczną do tego, aby ten pracownik w tej firmie poznał swoje obowiązki, dobrze w tej firmie przez to się czuł. Bo pracownik, który przychodzi szczególnie po studiach i tak de facto zaczyna od parzenia kawy i robienia ksero, no to on po pewnym okresie czasu też będzie osobą, która no, nie jest w stanie wykorzystać ani swojej wiedzy, ani zrozumieć tego, że czas poświęcony na studia tak de facto został zmarnowany, bo zaczyna od prostych jakby czynności w firmie. Także tu staramy się, aby te osoby, które do nas przychodzą, bardzo szybko wdrożyły się w te obowiązki, które systematycznie one oczywiście wzrastają.
I tu, żeby wykorzystać ich zaangażowanie
potencjalne. Tak, żeby pokazać, że ta osoba nie jest tutaj mało istotnym elementem, ale że jest potrzebna. Stąd ta decyzja o zatrudnieniu, żeby ta osoba mogła się realizować również zawodowo w naszej firmie, czyli była zadowolona z tej pracy, którą wykonuje na rzecz przedsiębiorstwa. I to jest jakby taki podstawowy element i to widzimy, że przez te, no można powiedzieć, że dzisiaj kilkadziesiąt lat współpracy z różnymi grupami moich współpracowników przynosi to taki pożądany efekt. Te emocjonalne związanie i szybkie przekazanie jasnej i klarownej takiej informacji, co masz do wykonania w tym przedsiębiorstwie, powoduje, że ci pracownicy lepiej pracują, bardziej emocjonalnie angażują się, są chętni do tego, aby awansować, przechodzić do innych działów, jeżeli jest taka potrzeba. Także my tutaj akurat pod tym względem większych problemów nie mamy. Wynagrodzenie na pewno jest istotnym elementem. Natomiast też takie rzeczy, które zaczęliśmy robić od pewnego momentu, to dodatkowe takie wsparcie typu wycieczki zagraniczne, szczególnie jeżeli chodzi o ekspedientki, które no, w dużej części nigdy nie były za granicą. I takie zorganizowane wyjazdy powodują, że mogą zwiedzić część Europy, zobaczyć jak handel chociażby też wygląda w innych krajach ościennych, czy w Europie Zachodniej, czy również na południu Europy.
Tylko wiecie państwo,
bardzo ciekawy problem.
Bo chodzi o to, w jaki sposób emocjonalnie związać pracownika z firmą. Bo ekonomiczne związanie to kiedyś był taki sketch Bogdan Smoleń i Zenon Laskowik, że z tyłu zakładu wiszą tam portrety, tak. I najbardziej związani jesteśmy z zakładem pracy przez kasę zapomogowo-pożyczkową. To jeszcze przecież dowcip z PRL-u, a jakże bardzo często aktualny także dziś, że zarobki są znaczące, ale w jaki sposób związać pracownika, żeby on był oddany z firmie, ale nie dlatego, że lepiej mu płacą w tej czy w innej firmie, tylko w jaki sposób go związać, żeby on rzeczywiście chciał pracować, żeby to nie była praca pod przymusem, żeby to była praca z entuzjazmem, żeby to była praca z radością. Jak
ja myślę, że atmosfera w pracy jest bardzo ważna, bo ja znam przypadki osób, które pracowały w firmach bardzo dobrych, rzeczywiście bardzo dobrze zarabiały, ale powodem odejścia z tej firmy była zła atmosfera w pracy, a więc brak współpracy, brak zrozumienia, brak tego, co robią Skandynawowie, że jest tam empatia, że jednak jest zrozumienie, że nie wszyscy oszukują, prawda, że jeśli ktoś zadzwoni, że jest chory, to nie dlatego, że poszedł sobie do kina, tylko dlatego, że jest chory, prawda, i że jest zrozumienie, że on może nie przyjść do pracy. I to są moim zdaniem takie drobne, różne elementy, które wpływają na to, jak się pracownik czuje w zespole. Także i to nawet ja znam przypadki z takich dużych, dobrych firm, gdzie odejścia były spowodowane właśnie takim jakąś zawiścią, jakimś brakiem kooperacji, jakimiś złośliwościami, więc to jest moim zdaniem też bardzo, bardzo ważne i sądzę, że to jest odpowiedzialność menadżerów, żeby jednak kształtować taką
relację.
No tak, no stąd się stale to o tym mówi, prawda, że społeczna odpowiedzialność biznesu to jest również i takie kształtowanie dobrych relacji między pracownikami, czyli wewnątrz firmy. A to, no to niestety u nas nie jest najlepiej. Ale to jest kwestia kulturowa taka, no cywilizacyjna też trochę. Mhm.
Przede wszystkim traktować tych pracowników jak partnerów, bo nie chodzi tutaj o to, że zatrudniamy i potem wręcz poniżamy tych pracowników. A bywa tak w niektórych niestety firmach. Natomiast jeżeli mamy tą wolę, żeby zatrudnić, to zatrudniamy w ściśle określonym jakby celu tego pracownika. Mhm. I jeżeli bez jego pracy, bez jego zaangażowania mogliśmy sobie poradzić wcześniej, no to znowu powstaje takie bardzo proste pytanie. Jeżeli zatrudniliśmy, to widocznie jednak taka potrzeba była. Jeżeli była, no to jest on niezwykle ważnym elementem w prowadzeniu tego biznesu, czyli trzeba go traktować wręcz jak partnera. Bez tego pracownika ta firma nie jest w stanie się rozwijać, nie jest w stanie utrzymać swojej pozycji na rynku. I te właściwe podejście i traktowanie jak partnera w biznesie na pewno będzie przynosiło pożądany efekt. To jest oczywiście, znowu możemy mówić tu o skrajnych przypadkach, że ktoś okrada tą firmę, jest nieuczciwy wobec tej firmy, czy wręcz właśnie wprowadza tą negatywną atmosferę, pomawia swoich współpracowników. No to jest jakby coś, co występuje, natomiast jeżeli są menadżerowie, którzy potrafią tą firmę w sposób właściwy prowadzić i pracują sami dużo i też są w tą firmę zaangażowani, to myślę, że widzą tego typu sygnały i starają się przeciwdziałać odpowiednio wcześniej.
Mhm. Ja myślę, to co jest bardzo ważne, to jednak wprowadzenie do edukacji i to myślę, że nawet o tej edukacji wczesnej, no ja nie myślę o przedszkolu, ale może szkoła podstawowa, jakiś taki elementów społecznej odpowiedzialności, etyki, niekoniecznie tylko biznesu, ale w ogóle etycznego zachowania się, empatii wobec ludzi, no bo to, o czym się stale u nas mówi i pisze, że brakuje kapitału społecznego, prawda? My mamy dobry kapitał ludzki, mamy kapitał fizyczny, bo to się rozwija, ale kapitału społecznego nie ma, bo się nie lubimy, prawda? Bo bardzo często
Pani
jest
profesor,
tak, że...
Bo ja nie znam przedmiotów, które są wykładane na Wydziale Ekonomii, ale etyka biznesu jest taki przedmiot?
Jest taki przedmiot, tak. Ale on jest moim zdaniem w niewystarczającym wymiarze. Ale to nie tylko jest kwestia ekonomii, ale to proszę zobaczyć, co było na akademiach medycznych. Tam w ogóle etyki nie było, psychologii nie było, prawda, kiedyś. I dlatego myśmy narzekali, że lekarze nie potrafią rozmawiać z pacjentem. Oni się tego nauczyli, już jest dużo, dużo lepiej. Ale te problemy właśnie takie no, jakoś tam powiązane z tworzeniem kapitału społecznego, one powinny być już młodym ludziom przekazywane. No po to, żebyśmy się nauczyli szanowania, że nie wolno poniżać, że a niestety zobaczmy, co się dzieje w tej chwili. Tutaj internet jest doskonałym instrumentem, ale też tworzy takie negatywne zjawiska, stąd trzeba to tłumaczyć i ja myślę, że tutaj edukacja jest bardzo ważna.
Mhm. Takim ważnym elementem, to co w tej chwili widzimy chociażby w handlu, to pracownicy dzisiaj bardzo mocno naciskają na takie rozwiązania, chociażby związane z wolnymi niedzielami. To oni tak, właśnie dzisiaj podnoszą, że niekoniecznie chcą przychodzić na te dyżury niedzielne, że chcieliby właśnie ten czas spędzać ze swoim mężem, z dziećmi. Co z tego, że dostają we wtorek czy w środę dzień wolny, jeżeli akurat pozostali członkowie rodziny w tym czasie są albo w szkole, albo w pracy. Także to też jest na pewno taki element, który będzie miał duży wpływ na te relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Czy ustawowo te niedziele dla handlu będą wolne, czy nie?
Pan Marek, rowerzysta z Gdańska, pisze: do mojej pracy magisterskiej, socjologia, badam postawy wobec pracy studentów niestacjonarnych. Młody człowiek pisze pracę magisterską, socjologii, bada postawy wobec pracy studentów niestacjonarnych. Młodzi ludzie patrzą na kwestię pracy bardzo pozytywnie. Jedyny minus pracy to niskie płace, pisze pan Marek. Inny słuchacz pisze, że po 10 latach pracy w korporacji jedyne, co może go zatrzymać w tej korporacji, to wynagrodzenie, co mi po multisporcie, lux medzie, skoro budowlanie za zachodnią granicą zarobi 3 razy więcej niż project manager w dużej korporacji. Ale skoro jesteśmy przy tych studentach, bo tak pięknie się toczy ta audycja, tak jest cudownie, to ja wrzucę tę łyżkę dziegciu, tak. Odniosę się do pulsu biznesu. Studenci chcą emigrować, praca w Polsce głównie po znajomości. Taki tytuł tego artykułu. Niemal 9 na 10 studentów podejmuje pracę w czasie studiów, a ponad połowa uczestniczy w stażach i praktykach. Jednocześnie większość z studentów nisko ocenia to, jak uczelnie przygotowują ich do wejścia na rynek pracy. To jest ich odczucie, a w znalezieniu zatrudnienia za kluczowy czynnik uznają znajomości. No i mamy to, jak widzi rynek pracy absolwent studiów wyższych. Panie Marku.
Jeżeli chodzi o tych studentów, którzy pracują, to z reguły oni właśnie wykonują te prace nisko opłacane, czyli gastronomia, handel właśnie ten taki przed wzmożoną...
Ale na studiach czy po studiach?
W czasie studiów.
I oni generalnie później mają tego typu doświadczenia. W momencie, kiedy kończą studia, przychodzą do firmy i tak de facto oprócz tych doświadczeń związanych z ich pracą podczas studiów, nie potrafią praktycznie nic. I to my zresztą jako pracodawcy poruszamy od wielu
lat.
Czyli
zgadza się pan to, że ich opinie, że uczelnie źle przygotowują ich do wejścia na rynek pracy.
Ale ja myślę, że i uczelnie, i tak jak powiedziałem, i środowisko pracodawców, nie tylko tutaj na Pomorzu, ale w kraju, mówię o tym od wielu lat, że należałoby w miarę szybko przestawić. To o tym się mówi chociażby w kontekście szkolnictwa zawodowego, które zostało zlikwidowane, praktycznie zaorane i w tej chwili mamy duży problem z zawodami, gdzie ludzie młodzi niekoniecznie musieliby iść na te studia. Skończyliby dobre technikum, skończyliby naprawdę dobrą zawodówkę, zarabialiby znacznie większe pieniądze niż dzisiaj ci, którzy niejednokrotnie mają doktorat, są pracownikami naukowymi na uczelni albo w jednej czy w drugiej firmie, nie realizują się w tym zawodzie, którego się wyuczyli będąc na studiach. I to jest później ten problem pomiędzy oczekiwaniami tych, którzy kończą te studia, a pracodawcami. I pracodawca mówi: dobrze, fajnie, że skończyłeś te studia, fajnie, że coś ci tam włożyli do głowy, natomiast w tej pracy, którą ty masz wykonywać w mojej firmie, no niestety musimy ciebie przygotować od początku. Staże, które dzisiaj są, no to w zdecydowanej większości wiemy, jak one wyglądają. Czyli to jest znowu kserowanie, proste, podstawowe.
A te znajomości?
Ja myślę, że to jest jak zwykle. Wszyscy gdzieś starają się potem poprzez te osoby, z którymi się stykają, poszukać tej pracy. I jeżeli nawet pracodawca dzisiaj szuka i ma dać ogłoszenie, ma prowadzić nabór tak, jak do tej pory przynajmniej to był jakiś konkurs, no to tego nie robi ze względu chociażby na koszty, bo w tym momencie ich, jego znajomi, znajomi, znajomych, część pracowników...
Znają tyle osób, które szukają pracy, dokładnie, które chętnie by zmieniły, tak, że nie jest. Trzeba dawać.
W związku z tym nie trzeba tutaj robić konkursu piękności, jeżeli chodzi o pracodawców tych prywatnych.
To jeśli znajomości dotyczą prywatnej firmy, to licho, gorzej jak dotyczą publicznych spółek.
No myślę, że są przepisy, które to regulują.
Właśnie pytanie, znajomości, a nepotyzm. Dlatego, że jeśli są to tylko znajomości, no to jest to zjawisko, które wszędzie jest na świecie obserwowane. Pytanie, jaka skala i czy to się przekształca w jakąś formę takiego negatywnego zjawiska, jakim jest nepotyzm. Ale ja tutaj w sprawie tego kształcenia i rynku pracy. Rzeczywiście ogromnym błędem była likwidacja, czy w ogóle ograniczenie tego średniego szkolnictwa zawodowego, bo to średnie szkolnictwo zawodowe wypełnia tą lukę, o której tutaj pan Marek mówił.
I tego... Myśli pani o technikach.
Tak, technika.
Kiedyś były też licea zawodowe. Ale...
Tak, ale głównie technika, czy nawet szkoły zawodowe dające szansę tam powiedzmy do kształcenia się jeszcze w tym systemie tam 2-3 lat. Dodatkowo. I to był duży błąd. Natomiast jeśli chodzi o szkolnictwo wyższe, no to pewnie panowie pamiętacie, że jak się zaczęła u nas transformacja, to pomysł był taki, żeby licencja to było kształcenie zawodowe, natomiast studia magisterskie miały być studiami akademickimi. Ale ponieważ w Polsce po pierwsze procent osób z wyższym wykształceniem był bardzo niski, no i jeden z niższych w ogóle w Europie, po drugie był głód tego magistra, no bo to był jeden pewien symbol takiego statusu społecznego. W związku z tym każdy chciał być magistrem. No i tak się to zmieniło i tego już chyba się nie odkręci. Ten dwustopniowy system, on doprowadził do tego, że mamy kształcenie akademickie. I na pierwszym stopniu, i na drugim stopniu. Są oczywiście kierunki, gdzie jest bardziej to nastawione na rynek pracy. Trzeba wszystko robić, żeby jednak uczelnie chciały współpracować z pracodawcami. No, Wydział Ekonomiczny tutaj jest dobrym przykładem, powiedziałabym, dlatego że ma taką dużą radę ekspertów, którzy pomagają i przy programach, i przy prowadzeniu zajęć. Współpraca jest z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni, z Parkiem Gdańskim i tam studenci mają też zajęcia. A więc jest jakby to, ale to nie wszędzie ma miejsce i to jest taki proces, który trzeba... Znaczy wiemy, jaki kierunek, ale powolutku.
Powolutku, to prawda.
My byśmy chętnie zatrudnili studentów, którzy chcieliby się kształcić w prowadzeniu placówek detalicznych. I muszę państwu powiedzieć, że na różnego rodzaju ogłoszenia i zapytania praktycznie jest zero odzewu. Ludzie, którzy kończą studia, niekoniecznie chcą dzisiaj pracować w handlu, niekoniecznie chcą być menadżerami prowadzącymi placówki detaliczne. Także,
bo może przyprawiono wam gębę, tak jak przyprawiono kiedyś gębę szkołom zawodowym.
Może tak być.
Bo to, że zniszczono to, co mówi pani profesor, szkolnictwo zawodowe, to zaczęto od przyprawienia gęby szkolnictwu zawodowemu. I przestało być modne. Młodzi ludzie zaczęli omijać te szkoły zawodowe, bo to były szkoły wówczas tak mówiono dla tych gorszych, dla tych mniej rozgarniętych. Jak już nie dajesz sobie rady w życiu, no to trudno, pójdziesz do zawodówki. Albo ucz się, bo pójdziesz do zawodówki. Zrobiono, przyprawiono gębę i mamy w tej chwili efekt, że musimy odbudowywać to szkolnictwo zawodowe i wartościowych ludzi trzeba namawiać do tego, żeby oni chcieli korzystać ze szkolnictwa zawodowego. No to pewna taka moda. Bardzo dziękuję państwu za udział w tej audycji. Dziękuję także słuchaczom. Nie udało mi się przeczytać wszystkich, może jeszcze jeden SMS. Do pracy przywiązują nie tylko kasa i profity, ale możliwość jej spokojnego wykonywania. Pani Ania, nie może być tak, żeby bić się o przysłowiowy ołówek, bo nic wówczas nie ma wówczas satysfakcji z pracy. Goście dzisiejszej audycji, profesor Anna Zielińska-Głębocka, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego. Bardzo dziękuję pani profesor.
Dziękuję bardzo, do widzenia państwu.
Marek Teus, spółka Merco, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do
widzenia. Za chwilę w Radiu Gdańsk po godzinie 11 po serwisie audycja o ogrodach i Katarzyna Bellingham w odpowiedzi na Państwa pytania.